Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dokładnie tak, jak się spodziewaliście, mamy wtorek, jeżeli słuchacie tego podcastu we wtorek, i to czas na kolejną premierę naszego odcinka. To już 54 z kolei.
Witamy Was serdecznie już w drugiej połowie sierpnia za długim sierpniowym weekendem, który w tym roku niestety nie był długi, bo święto wypadło w niedzielę, więc nie poczytaliśmy, ale jesteśmy tu z Wami, żeby to nadrobić. Jerzy Bandel
i Maciej Ruchowski, witamy i zapraszamy.
Zaczynamy oczywiście od wiadomości. Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział start programu Certyfikat dla małych księgarni. Do końca roku niewielkie księgarnie otrzymają w sumie 3 miliony złotych. Jeden podmiot będzie mógł otrzymać dofinansowanie do 30 tysięcy złotych. Rozpoczęcie pilotażu nowego przedsięwzięcia szef resortu ogłosił podczas konferencji prasowej 12 sierpnia w Łodzi. Jak mówił Gliński, realizowany wspólnie z Instytutem Książki program wyrósł z potrzeby wsparcia małych księgarni. Pieniądze rozdysponuje wśród księgarzy Instytut Książki, który był inicjatorem powstania tego typu wsparcia. Pozyskane fundusze mogą zostać przeznaczone na promocję działalności i asortymentu, zakup sprzętu lub dopłatę do czynszu.
Polska Izba Książki zaprasza do udziału w kolejnej 12. edycji konkursu Pikowy Laur. Konkurs ma na celu podnoszenie rangi książki w mediach, uświadamianie potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już od 16 lat nagradzają dziennikarzy za promowanie czytelnictwa w mediach i utrwalanie nawyków czytelniczych. Kandydatów do nagrody zgłasza szeroka publiczność, czytelnicy, dyskusyjne kluby książki, biblioteki, instytucje kulturalne, wydawcy i księgarze. Konkurs został podzielony na trzy kategorie. Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych, najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych oraz najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w internecie. Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesyłać do 10 września.
Na Netflixie w środę 25 sierpnia premierę będzie miał serial pod tytułem Otwórz oczy. Ten psychologiczny dramat z elementami science fiction oparty został na książce Katarzyny Bereniki Miszczuk pod tytułem Druga szansa. W roli głównej wystąpi młoda aktorka Maria Wawreniuk, a poza nią między innymi Marta Nieratkiewicz, Marcin Czernik, Wojciech Dolatowski i Zuzanna Galewicz. Opowieść skupia się na Julii, dziewczynie po wypadku, która trafia do centrum leczenia amnezji. Jednak z biegiem czasu odkrywa, że jej dziwne sny są nazbyt realne. Wtedy zastanawia się, czy miejsce, w którym przebywa, jest rzeczywiście tym, za które je dotychczas uważała. Postanawia uciec z ośrodka i dowiedzieć się całej prawdy. Serial będzie składał się z 6 odcinków.
To prawdopodobnie koniec wydawnictwa Od deski do deski. Po tym jak pisarka Magdalena Witkiewicz zarzuciła firmie, że ta zwleka z płatnościami za faktury i rozliczeniami ze sprzedaży jej książek, w mediach zawrzało. Według właścicielki wydawnictwa Anny Sekielskiej sprawa ta może być przeoczeniem. Ponadto w rozmowie z Press Serwisem Sekielska przyznała, że powoli działalność wydawnictwa jest wygaszana z powodu przewlekłej choroby. Jestem już od ponad półtora roku na zwolnieniu lekarskim, pracuję w miarę sił i możliwości. Większość naszych autorów wie, że jestem chora, część umów została już rozwiązana, wszystko powoli wycofujemy i zamykamy, powiedziała Sekielska. Wydawnictwo Od deski do deski powstało w 2015 roku. Wydawał swoje książki w nim m.in. mąż właścicielki, dziennikarz Tomasz Sekielski.
Ale wydawnictwo wydało też kilka świetnych tytułów, m.in. serię Na faktach, która łączyła reportaże napisane w oparciu o akta sądowe, i między innymi wydało rewelacyjną książkę Inna dusza, która Łukaszowi Orbitowskiemu przyniosła taką, no, duży rozgłos i która niestety jest już niedostępna, mimo że wielu czytelników jej szuka. Także no, to wydawnictwo ma kilka dobrych tytułów na koncie. Wielka szkoda. Czas teraz na zwyczajową zapowiedź miesiąca, która tym razem staje się premierą miesiąca, ponieważ przygotowałem dla Was informację o ciekawej książce, która już się ukazała w sierpniu, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o niej ani słowa. Tym razem to powieść z dalekiego Meksyku, finalistka Międzynarodowej Nagrody Bookera i nagrodzona innymi nagrodami, powieść Czas huraganów Fernandy Melchor. Powieść ukazała się u nas nakładem wydawnictwa Mowa 11 sierpnia, a Tomasz Pindel określił ją powieścią o różnych formach przemocy i tożsamości, kapitalnym portretem Meksyku między tradycją a nowoczesnością. Wszystko zaczyna się, gdy grupa dzieciaków znajduje ciało zamordowanej wiedźmy, która była postrachem miejscowych. Wiadomo, kto popełnił zbrodnię, więc opowieść skupia się na odpowiedzi na pytanie dlaczego. Brzmi intrygująco, mnie zwłaszcza ciekawi ten Meksyk w tle, więc z ciekawością zerknę do środka.
W dzisiejszym odcinku przyszedł czas na pierwszą z recenzji, które przygotowaliśmy i tak się złożyło, że jako pierwszy tym razem będę ja. 2 tygodnie temu obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka ukazała się książka pod tytułem Warszawskie dzieci 44. Prawdziwe historie dzieci w powstańczej Warszawie Agnieszki Cubały. Autorka stworzyła obraz tego, jak w powstaniu odnajdowały się dzieci. Nie jest to opowieść o bohaterach, walkach najmłodszych mieszkańców ówczesnej Warszawy. Autorka pokazuje, w jaki sposób dzieci dostosowały się do realiów, w jakich przyszło im żyć, jak radziły sobie ze swoimi emocjami, strachem, niepewnością, niezrozumieniem zmian, które z dnia na dzień zadziały się w ich życiu. W pewien sposób pokazuje również, jak wojenne traumy wpływały na ich późniejsze dorosłe życie. Agnieszka Cubała postanowiła oprzeć swoją książkę na wspomnieniach dzieci. W opisywanych sytuacjach czy historiach podpiera się cytatami z tych wspomnień. To z jednej strony bardzo uwiarygadnia opisywane zdarzenia, a z drugiej pozwala czytelnikowi na otrzymanie informacji z bezpośredniego źródła. Osoby, które pojawiają się w książce, są nam bliższe, kiedy poznajemy ich myśli, wytwarza się choć przez chwilę jakaś emocja pomiędzy opowiadającym a czytającym. W książce Warszawskie dzieci 44. Prawdziwe historie dzieci w powstańczej Warszawie poznajemy historię nie tylko tych najmłodszych bohaterów książki, ale i dorosłych, którym dobro dzieci leżało na sercu. Tak właśnie było w przypadku grupy pedagogów i twórców literatury dziecięcej, którzy postanowili wspomóc dzieci w tym trudnym czasie. Mowa tu o Zofii Bohuszewicz, Marii Kownackiej, Janinie Przeworskiej, Wandzie Wawrzyńskiej i Andrzeju Nowickim. To dzięki ich zaangażowaniu na Żoliborzu w czasie powstania powstawały 2 pisma dla dzieci. Były to Jawnutka oraz Dziennik Dziecięcy. W tych periodykach autorzy starali się uspokoić dzieci, tłumacząc im sytuacje, wydarzenia czy zdarzenia, które miały miejsce, a jednocześnie gazety miały za zadanie edukować najmłodszych. Chodziło tu głównie o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Autorzy m.in. przestrzegali dzieci przed zabawą bronią i uczyli jej rodzajów, by wpoić nawyki chowania się podczas bombardowań. Cubała stara się również obalić mit mówiący o walczących z bronią w ręku dzieciach podczas Powstania Warszawskiego. Owszem, zdjęć ukazujących w ten sposób powstańcze życie jest wiele, jednak nie mają one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wtedy powstańcy byli autorytetami dla młodych chłopców, którzy często sami chcieli walczyć z bronią w ręku. Jednak albo rodzice się na to nie zgadzali, albo dowództwo. Kiedy już jakiś małolat dostawał zgodę obu stron, to trafiał do harcerskiej poczty polowej lub był łącznikiem. Nie oznacza to, że ta rola nie była ważna. Czasem powodzenie walk zależało właśnie od tych, którzy dostarczali wiadomości powstańczym jednostkom. Dzieci w ten sposób często ryzykowały życiem. Znane są przypadki, i to niejednostkowe, kiedy ginęły z rąk nazistów okupujących Warszawę. Choć autorka nie chce pisać o bohaterskich czynach dzieci podczas powstania, to jednak tak można nazwać to, co robiły dla powstańców. Narażały swoje życie lub wręcz je oddawały, by dostarczyć informację, która mogła zaważyć na życiu i wolności wielu innych ludzi. Myślę, że z bohaterstwem mamy tu do czynienia, innym niż w przypadku wojskowych czy dorosłych powstańców, ale nie mniej ważnym. W ubiegłym roku na rynku wydawniczym ukazała się inna książka Agnieszki Cubały, Kobiety 44, opowiadająca o losie i roli kobiet w Powstaniu Warszawskim. Tym razem autorka skupiła się na dzieciach. Obie książki konstrukcyjnie są identyczne. Znajdziemy w nich narrację opartą o wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń sprzed 77 lat. Obie pozycje są bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami i grafikami. Książki są też porządnie wydane w sztywnej oprawie. Kolejnym ich plusem jest język i styl autorki. Podczas lektury czułem się trochę, jakby ktoś mi coś ciekawego opowiadał, wprowadzał w intymny świat bohaterów i trudno było się od niego oderwać. To była niezwykle interesująca przypowieść i podróż oparta na prawdziwych wydarzeniach.
Masz poczucie, że te książki wnoszą dużo nowych informacji do tego, co wiemy o powstaniu i o dzieciach w powstaniu, bo krąży dużo takich opowieści, które sobie powtarzamy i dużo takich mitów, typu mit małego powstańca na przykład.
Myślę, że sporo informacji nowych zostało tam zawartych, nieznanych dla takiego zwykłego zjadacza chleba, który interesuje się powstaniem tylko raz w roku, kiedy jest rocznica i że o godzinie 17 w godzinę W trzeba stanąć i oddać hołd powstańcom. Ja na przykład nie wiedziałem o tym, że były wydawane specjalne gazety dla dzieci, które miały właśnie wytłumaczyć tym najmłodszym to, co się dzieje wokół nich. No i mit małego powstańca walczącego z bronią w ręku. Myślę, że chociaż cały czas funkcjonuje, to jednak wiele osób już sobie zdaje z tego sprawę, że to były tylko zdjęcia, no bo mundur i broń w tamtym czasie były bardzo atrakcyjnymi rekwizytami, których robiło się zdjęcia.
Rozumiem, że autorka też rozwiewa te mity w książce.
Tak, oczywiście. Właśnie ona to tłumaczy, dlaczego tyle jest zdjęć dzieci w umundurowaniu i z bronią w ręku. No, że to był taki jakby trend. Można było powiedzieć, jak teraz mamy na TikToku czy na Instagramie różne trendy, to wtedy trendem było to. Dla dzieci też bardzo często Cubała o tym pisze, że było ważne, aby chociaż raz w życiu strzelić z broni. Natomiast też jednocześnie podkreśla, jak ważna była każda kula, jakakolwiek amunicja, którą zdobyli powstańcy i że ona nie była marnowana na zabawy. Nawet przytacza historię, w której jeden z powstańców na prośbę dziecka, który powiedział, że chciałby kiedyś strzelić z broni, powiedział, że owszem, może mu pozwolić, ale to dziecko musi żyć ze świadomością, że przez to jeden okupant więcej żyje w Warszawie i może zabić innego powstańca.
To jakieś strasznie traumatyzujące.
Ale bardzo poważne i odpowiedzialne z drugiej strony.
A które z tych książek wydaje ci się ciekawsza? Któraś wydaje ci się ciekawsza?
Nie można tak powiedzieć o jednej albo o drugiej. Obie są równie ciekawe. Myślę też ze względu na to, że poruszają takie zagadnienia, o których podczas Powstania Warszawskiego dużo się nie mówiło wcześniej. Mówiło się o powstańcach, głównie mężczyznach, ale kobiety i dzieci były gdzieś tam pomijane. No każdy ewentualnie wiedział, że kobiety pomagały albo jako łączniczki, albo w szpitalach polowych.
Czyli polecamy, szczególnie w sierpniu.
Tak, bardzo.
I ja mam dzisiaj dla was dwie propozycje. Jedną również trochę historyczną, drugą nieco mniej, ale tematem, wokół którego będziemy się obracać, jest badanie kosmosu. Wydawnictwo poznańskie wydało ostatnio dwie pozycje dla zainteresowanych tym tematem. Pierwsza z nich to pasjonująca biografia jednego z największych myślicieli renesansowej Europy, a jednocześnie niezwykle kontrowersyjnej postaci, Galileusza. Spisał ją Mario Livio, astrofizyk, który, jak sam przyznaje, mimo że obcował z największymi odkryciami i teoriami współczesnej astrofizyki, zawsze zafascynowany był postacią tego uczonego, którego uznaje się za twórcę nowożytnej astronomii. Te pasje widać w książce. Autor nie tylko opisuje jego przełomowe odkrycia, ale też kreśli trudną sytuację, w której astronom znalazł się po opublikowaniu wyników swoich badań. Uczony w książce przedstawiony został jako bardzo pomysłowy i dociekliwy, ale również odważny naukowiec. Rzeczywiście, jak mało który uczony, Galileusz musiał być odważny, bo za przedstawienie dowodów na rzecz teorii heliocentrycznej został oskarżony o herezję. Śmiałość i pewność, jaką bronił przed sądem swoich badań i odkryć, przeszła do historii i również w biografii Livia znajdziemy informacje na ten temat. Autor idzie jednak o krok dalej i, jak sam pisze we wstępie, porównuje sytuację Galileusza do sytuacji dzisiejszych uczonych, którzy niejednokrotnie muszą walczyć z nienaukowymi przekonaniami w społeczeństwie i negowaniem odkryć naukowych przez rządzących różnymi państwami. Mario Livio przyznaje, że analogia między sytuacją Galileusza i sytuacją dzisiejszych badaczy była głównym powodem, który skłonił go do ponownego przyjrzenia się historii astronoma i być może dlatego książka czyta się tak dobrze. Choć opisuje czasy dawno minione, autor niezwykle ciekawie analizuje odkrycia Galileusza z perspektywy dzisiejszej wiedzy i wyraźnie buduje pomost między historią renesansowej Europy i oporem Kościoła katolickiego przed przyjęciem heliocentryzmu, a oporem niektórych grup przed akceptacją współczesnych doniesień naukowych. Historia Galileusza służy przede wszystkim jako przypomnienie o znaczeniu wolności słowa, pisze Livio. To, jak bardzo ważna dla rozwoju astronomii była postać Galileusza, potwierdza również autor drugiej książki, o której chcę powiedzieć, czyli Fred Watson. Ale po kolei. Popularno-naukowa seria Zrozum nie mogła obyć się bez choć jednej części poświęconej odkryciom kosmicznym. Tą pozycją jest Astro High, jak dotknąć kosmicznego pyłu. Książka, która bardzo przystępnie, ciekawie i w uporządkowany sposób przekazuje mnóstwo wiedzy. Podzielona została na trzy części. W pierwszej przyglądamy się naszej planecie i temu, jaka wyjątkowa jest na tle innych. Dzięki czytelnym opisom, przykładom, obrazowym porównaniom i rycinom Fred Watson opisuje, w jaki sposób bada się Ziemię, jej miejsce i rolę w Układzie Słonecznym, ruchy płyt tektonicznych, atmosferę, związki z Księżycem i inne zjawiska. Ta część moim zdaniem będzie rewelacyjnym uzupełnieniem lekcji geografii. W drugiej części oddalamy się od Ziemi. To właśnie wtedy spotykamy ponownie Galileusza, którego badania walnie przyczyniły się do określenia prawdziwego położenia Ziemi w Układzie Słonecznym. Watson pokazuje, jak bardzo ewoluowały badania od czasów wielkiego astronoma i opisuje teorie, o których jemu na pewno nawet się nie śniło. Możliwość przeprowadzki na Marsa, pochodzenie i dziwne zachowania pierścieni Saturna, poszukiwanie życia na innych planetach, w końcu... W trzeciej części książki przyglądamy się koncepcjom, które opisują funkcjonowanie całego wszechświata i sposoby jego badania. Trzeba przyznać, że w serii Zrozum ukazały się jak dotąd bardzo różne książki. Niektóre były lepsze, inne nieco gorsze. Całe szczęście Astro High z pewnością należy do tych pierwszych. Ogromną zaletą książki jest jej przystępny język i dobór treści. Mamy okazję dowiedzieć się całkiem dużo i poznać podstawowe, wiodące teorie na temat funkcjonowania Ziemi we Wszechświecie, ale też nie kończymy lektury przeładowani wiedzą, trudnymi wzorami fizycznymi i koncepcjami, które trudno zrozumieć bez odpowiedniego przygotowania. Myślę, że książka zaciekawi zarówno młodzież, która choć trochę interesuje się astronomią lub geografią, jak i dorosłych, którzy z tematem nie mieli zbyt dużo wspólnego, a chcą poszerzyć swoją wiedzę i być na bieżąco. Całość uzupełniają ryciny, zdjęcia wykonane przez teleskopy naziemne i kosmiczne, choć trzeba przyznać, że niestety nie jest ich zbyt dużo. Mimo wszystko książkę polecam, jej lektura nie będzie czasem straconym.
Zastanawiam się, bo mówiłeś o tym, że po tę książkę akurat może sięgnąć zarówno starszy, jak i młodszy odbiorca, a po całą serię Zrozum?
Myślę, że też, chociaż tak jak właśnie wspominałem, bardzo różne są w niej tomy i są takie bardziej medyczne, nawet bardzo medyczne, które myślę, że raczej zainteresują osoby, które siedzą dosyć w temacie, na przykład książka na temat skóry czy pasożytów, o której też powiem niedługo, a są takie, które rzeczywiście nazwałbym bardzo popularno-naukowymi, jak te dotyczące historii czy plag, które były na świecie. Także one zawierają dużo takich ciekawostek, właśnie są podane w lżejszy sposób. Myślę, że dla uczniów liceum jak najbardziej będą w porządku.
Czyli są uzupełnieniem wiedzy, czy zupełnie czymś innym niż program?
Częściowo będą na pewno uzupełnieniem wiedzy, ale myślę, że będą też rozszerzać program szkolny i dużo jest w nich na przykład ciekawostek, o których po prostu w szkole się nie mówi, na przykład na historii. Dużo mamy dat, wydarzeń, bitew i tak dalej, a tutaj autorzy pokazują je od strony takich właśnie ciekawostek, na przykład ciekawych postaci historycznych albo ich biografii, czegoś nietypowego, co zrobiły albo zrobili.
Ciekawe, czy ta wiedza może się przydać do rozwiązywania krzyżówek albo do pójścia do programu 1 z 10.
Myślę, że mogłaby. Myślę, że to właśnie tego typu wiedza, która przydaje się na przykład do popisania się, że wiem coś ciekawego o kimś albo o czym jest mowa. Myślę, że sporo tych informacji na przykład z Astro High'a też właśnie do takiej wiedzy należy. Co tam nowego odkryli astronomowie, astrofizycy, jak to się ma z tym życiem na Marsie, czy mamy jakieś przypuszczenia na temat tego, czy jest, czy go nie ma. No, takie nowinki po prostu.
W tej serii bardzo mi się podobają tytuły.
Tak, tytuły, szata graficzna jest fajna.
Tytuły zawsze są takie mówiące wszystko i jednocześnie nie zdradzające wszystkiego.
Czyli po prostu intrygujące i zachęcające do lektury. Bardzo wam dziękujemy za kolejny wspólnie spędzony wieczór.
Albo i popołudnie, bo to wszystko zależy od tego, w którym momencie dnia nas włączyliście. Mamy jednak nadzieję, że włączacie nas regularnie, co wtorek po godzinie 18:00, z małą przerwą po każdej dekadzie. Zapraszamy was oczywiście do tego, abyście nie tylko nas słuchali, ale i czytali, chociażby na bukalo.pl i na wszystkich naszych mediach społecznościowych.
Wracamy do Was za tydzień z nową porcją książek i wiadomości.
Nie wiem jak ty, ale ja już nie mogę się doczekać.
Oczywiście.
Maciej Jarmuchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.